Wczoraj chyba nawet ci, którzy nie darzą Lewisa Hamiltona zbytnią sympatią, pokiwali głową i powiedzieli: zasłużył sobie, to był niezwykły wyścig, to było niezwykłe. Być może ostatnie takie zwycięstwo. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 8 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. Zwycięstwo Russella w Austrii było nieco przykryte kolizją Verstappena z Norrisem. Było ono opisywane takim sformułowaniem, że pozbierał po rywalach. Po Silverstone i po kwalifikacjach i po wyścigu nikt chyba nie ma wątpliwości, że Mercedes wraca. Mercedes jest w pozycji, z której jest w stanie walczyć o podia, jest w stanie walczyć o zwycięstwa. Jest w grupie tych najlepszych i będzie się liczył. Mówił o tym James Allison. Baza jest gotowa, teraz będziemy ją rozwijać. Rzeczywiście ostatnie tygodnie dla Mercedesa to są tygodnie, które dają nadzieję, że będzie lepiej. W Austrii daliśmy się nieco oszukać. Sugerowano, że powodem powrotu do formy Mercedesa jest tylko i wyłącznie przednie skrzydło, natomiast na Silverstone pojawił się inny element, na który wszyscy zwrócili uwagę. W Austrii i po Austrii dużo mówiło się na temat znalezionego przez Mercedesa balansu, znalezionego głównie za sprawą nowego przedniego skrzydła, bardziej konwencjonalnego. Tak było w Austrii. Po Silverstone pojawiła się informacja, że to nie tylko przednie skrzydło, ale również zmiany w obszarze przedniego zawieszenia mogły spowodować taką transformację formy Mercedesa. Mercedes w tym obszarze zawieszenia i tego, jak ono pracuje, pasywnych systemów zawieszenia, ma duże doświadczenia. Być może do tego wrócili. Co mówią nam zdjęcia, które spłynęły po tym weekendzie wyścigowym na Silverstone? One przede wszystkim zdradzają, że pod tym dodatkowym garbem, który pojawił się na poszyciu samochodu, na nosie samochodu Mercedesa, kryje się coś więcej niż tylko maskowanie wlotu powietrza. Tutaj normalnie na tym elemencie był wlot powietrza, którego zadaniem jest chłodzenie kierowcy, ale również chłodzenie kamery 360. Elektronika wymaga takiego chłodzenia. Okazuje się, że to nie tylko jest powód obecności takiego garba na poszyciu tego samochodu. Mercedes miał zmodyfikować tak zwany trzeci element. Ten element, który widzicie tutaj podświetlony na zielono. Trzeci element, który w samochodzie Formuły 1, nie ma on odpowiednika w cywilnych samochodach, jest odpowiedzialny za balansowanie czy za utrzymanie tych obciążeń związanych z działaniem sił aerodynamicznych. Chodzi o to, żeby samochód pod wpływem tych sił aerodynamicznych nie zapadał się ciągle, żeby był jakiś ogranicznik tego całego procesu. Złe działanie tego mechanizmu, niedobrze dobrany mechanizm będzie powodował falowanie tego samochodu. Ten mechanizm oczywiście musi działać zarówno w przedniej, jak i w tylnej osi. Ten nowy element jest większy, dlatego potrzebna jest przemodelowana pokrywa. Potrzebne jest przemodelowanie nadwozie tego samochodu. Jeżeli większy, to pewnie bardziej skomplikowany albo bardziej wydajny. I to może być jedna z przyczyn tego takiego bardzo gwałtownego, bardzo niespodziewanego, powiedziałbym, powrotu do formy Mercedesa. Nagle podłoga tego samochodu jest praktycznie blisko asfaltu, ociera się o ten asfalt, a jednocześnie nie widać tego podskakiwania, które ostatnio tak mocno dokuczało Ferrari. Jeżeli rzeczywiście tutaj kryje się rozwiązanie, to rywale będą zadawali pytania, a my dowiemy się czegoś więcej na temat tej nowej konstrukcji Mercedesa. Tyle na temat samochodu, bo trzeba cesarzowi oddać to, co cesarskie. Lewis Hamilton wczoraj był perfekcyjnie. Lewis Hamilton wczoraj pojechał jak profesor, jak pan profesor, nie boję się tego powiedzieć. Bo wczoraj było bardzo trudno na torze. Wczoraj Silverstone przygotowało niezwykle wymagające okoliczności. Jakby w tych okolicznościach były zaszyte wszystkie mocne strony Lewisa Hamiltona. I to właśnie jest fajne w tym zwycięstwie Lewisa Hamiltona, że po pierwsze jest ono nieco hollywoodzkie, jest nieco tego magicznego pyłu, albo było wczoraj nieco tego magicznego pyłu na torze, ale z drugiej strony nie przyszło ono łatwo, nie wpadło ono Lewisowi Hamiltonowi w ręce jako taka osłoda za te ostatnie trudne lata. I niejako pożegnanie z Mercedesem i z tą wspaniałą publicznością na Silverstone, z publicznością, z którą Lewis Hamilton ma taki niezwykły kontakt. Mówiłem wam o tym wielokrotnie, Lewis potrzebuje tego wsparcia, on potrzebuje czuć to wsparcie i wczoraj to wsparcie go ewidentnie niosło. Mówiłem o warunkach, w jakich przyszło się ścigać i rzeczywiście ten pierwszy deszcz, który pojawił się na torze, to było coś, co oddzieliło mężczyzn od chłopców. Tutaj myślę, że fani George'a Russella mogą się nieco obrazić, mogą poczuć się nieco urażeni, ale to właśnie ten moment, kiedy zaczął padać deszcz, kiedy na torze zrobiło się ślisko. To był moment, w którym wyszło to całe doświadczenie Lewisa Hamiltona. To nie działa na niekorzyść George'a Russella. On jeszcze ma przed sobą długie lata, żeby to wszystko pozbierać, ale w tym bezpośrednim pojedynku było widać, jak ta przewaga George'a Russella topnieje, jak wczoraj napisałem na Twitterze, jak bałwan w marcowym słońcu. To określenie bałwan niektórym się bardzo spodobało, ale to jest właśnie to doświadczenie zbierane przez lata, przez Lewisa Hamiltona. On już wielokrotnie, on i jego inżynier byli w tych sytuacjach, wiedzą, czego można się spodziewać, jak daleko można popchnąć ten samochód, w którym momencie opony powiedzą dość i trzeba myśleć o zmianie. George Russell ma jeszcze przed sobą dużo ścigania. George się ma jeszcze czas tego wszystkiego nauczyć, choć złośliwi powiedzą, że ten czas już był. To nie była też awaria, jeżeli chodzi o George'a Russella, bo niektórzy mówili, że być może jechał wolniej na tych kluczowych okrążeniach, kiedy Lewis go dogonił z powodu awarii. George powiedział, że ta awaria pojawiła się na jego kierownicy w okolicy 24 okrążenia inaczej. 10 okrążeń przed tym, jak musiał zjechać do alei serwisowej, musiał zjechać do boksu, poproszony przez inżyniera. Mocno gryzałem się wczoraj w te nagrania z kamer w samochodach kierowców. W samochodzie George'a Russella nie było żadnych niepokojących komunikatów, nie pojawiała się ta charakterystyczna czerwona ramka wokół wyświetlacza. Dopiero ostatnie okrążenia przed zjazdem, ostatnie minuty, to była wymiana zdań z inżynierem, czy pytanie do inżyniera, jak źle wygląda sytuacja silnikowa, więc tutaj dramatu nie było, tutaj nie było widać żadnej różnicy, jeżeli chodzi o tempo. Ta różnica wynikała tylko i wyłącznie z możliwości Lewisa Hamiltona i tej różnicy, jeszcze nadal dużej różnicy doświadczenia w prowadzeniu samochodu w tak trudnych warunkach. Obecność ekipy filmowej, która kręci ten specjalny film o Formule 1, na pewno dodała trochę tego hollywoodzkiego akcentu, ale wczoraj głównym bohaterem był Lewis Hamilton i jego inżynier wyścigowy. Oni poskładali wszystko dobrze. To nie była tylko dobra jazda na torze, to były również dobre, trafione decyzje. Tych decyzji zabrakło gdzie indziej, bo wczoraj wszystkim, wielu kibicom na torze marzyło się brytyjskie podium. To podium nie musiało być brytyjskie, ale na pewno mogło być wczoraj bardzo pomarańczowe. Mówię o sytuacji McLarena. No i teraz dochodzimy do smutnego dla McLarena, ale też w perspektywie czegoś, na czym można się uczyć, na czym można budować wniosku. Do wygrywania trzeba dorosnąć. Mówiłem o tym wielokrotnie wczoraj. Oscar Piastri powiedział tak trochę z zagryzanym zębem, że to, co najtrudniejsze, udało nam się zrobić. On odnosił się do tego, że udało im się zbudować najszybszy samochód w stawce obecnie, czy może inaczej, najbardziej uniwersalny samochód. Samochód, który spisuje się w każdych warunkach, na każdym torze. I taki właśnie jest samochód McLarena w tej chwili. On daje im pewność za kółkiem, niezależnie od tego, gdzie ostatnio bywali, ale nie potrafią przełożyć tego na zwycięstwa. Tych punktów jest sporo, z tego McLaren może się cieszyć, ale brakuje tego postawienia kropki nad i tych kolejnych zwycięstw. Tutaj w przypadku Piastriego zabrakło odważnej decyzji ze strony zespołu tego, żeby wykonać tą podwójną zmianę. Zac Brown, który był w trakcie tego weekendu wyścigowego do dyspozycji telewizji Sky, był o to pytany jeszcze przed zmianą i było słychać zawahanie w głosie. Czy to jest dobry pomysł? Nie jesteśmy pewni i rzeczywiście zdecydowali się zostawić Piastriego dłużej na torze o jedno okrążenie. To jest o tyle bolesne w sytuacji, kiedy na torze pojawia się deszcz, że to tempo spada diametralnie. Inaczej jest, kiedy tor przesycha, bo wtedy te różnice tempa są niewielkie. Nie powiem, że pomijalnie małe, ale jednak nie tak duże jak w przypadku, kiedy niebo się otwiera i na torze robi się niesamowicie mokro. Podobnie słabo, jeżeli chodzi o pracę zespołu na pitwall, należy ocenić sytuację Lando Norrisa i te opony na końcówkę. Tego nie jestem w stanie zrozumieć. Tego wielu osób nie jest w stanie zrozumieć. Zachowujesz komplet tych pośrednich opon po to, żeby w końcówce mieć przewagę, w wyścigu mieć przewagę nad rywalem i kiedy otwiera się szansa na wygranie wyścigu, ponownie otwiera się ta szansa i masz tego asa w rękawie, nie wyciągasz go, nie kładziesz go na stole. Nawet zastanawiałem się, czy w ostatnim czasie nie pojawiło się w walking kilku ludzi z Maranello, jeżeli chodzi o strategię, ale chyba nic takiego się nie wydarzyło. Dziwią się absolutnie wszyscy. Dziwi się Christian Horner już po wyścigu. Dziwił się Lewis Hamilton w tym pokoju zwierzeń, jak ja to nazywam. Zapytał Lando Norrisa, ale ty nie miałeś czasem nowych opon z tym żółtym paskiem na końcówkę. Ano miałem, Lando Norris był bardzo przybity tym, co się wydarzyło. On trochę sam uderzał w siebie, że to on podjął złą decyzję. Tutaj cała wina moim zdaniem spada na zespół i wszyscy o tym mówią, że w tak trudnej sytuacji, kiedy kierowca ma tyle pracy za kółkiem, te decyzje dotyczące pogody, zjazdów, wyboru opon powinny zostać pozostawione kierowcy. Ta dyskusja, jeżeli wczytacie się, czy wsłuchacie się w nią bardzo dobrze, transkrypcje też są dostępne gdzieś w sieci. Lando Norris został zapytany o to, czy chce opony z czerwonym paskiem, czy te z żółtym paskiem. Powiedział, dajcie mi sliki, mogą być nawet te opony pośrednie. Zespół zdecydował się na softy i to go w końcówce zgubiło. McLaren ma się jeszcze czego uczyć. Ta operacja nie jest jeszcze na najwyższym poziomie. Tym przegrali z Mercedesem, tym przegrali również z Maxem Verstappenem, nie chcę powiedzieć z Red Bullem, bo Red Bull ma swoje problemy. I teraz wracamy do Verstappena, który powiedział, myślałem, że będę szósty. Tak ten wyścig się układał, nie było dobrze, a nagle skończyłem drugi, ale wszystko przekłada na te dobre decyzje zespołu, na pitwall. Hannah Smith znowu wykonała fantastyczną robotę, idealnie trafione momenty zmian, idealnie wybrane te opony na końcówkę, opony, które teoretycznie wydawały się najgorsze. Twarda mieszanka w takich warunkach rozgrzewa się wolno, ale kiedy tor miał dużą degradację, kiedy było ciepło, kiedy było słońce, te opony z białym paskiem zdawały się być oponami, które mogą, nie muszą, ale mogą dać przewagę w samej końcówce. No to wystarczyło na drugie miejsce, nie wystarczyło, żeby dogonić Lewisa Hamiltona, który nie dałby się chyba złapać. On wywiózł Maxa Verstappena najdalej, jak to tylko możliwe, żeby obronić to niezwykłe zwycięstwo. Jeżeli chodzi o Red Bulla, tam problemy są po tej drugiej stronie. Problemy po stronie Sergio Pereza. Perez dostał nowy kontrakt, żeby się podbudował, ale nic z tego się nie wydarzyło, nic się nie potwierdziło. No już otwarcie Christian Horner, Helmut Marko mówią o tym, że trzeba będzie chyba to w końcu uciąć. Mówią o trudnych decyzjach, mówią o tym, że to, co pokazuje Perez na torze, jest nieakceptowalne. W tym tygodniu za kółkiem Red Bulla na testach, najpierw na dniu filmowym, potem na testach opon Liam Lawson i moim zdaniem to on jest kandydatem, żeby usiąść w tym fotelu. Nie Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, gdzieś w ogóle obok, ze względu na charakter. Różnice są tak duże, że zespół wie, że Yuki w starciu z Maxem by sobie po prostu nie poradził. Liam Lawson jest nadzieją. Dlaczego on właśnie, moim zdaniem? Bo Helmut Marko ostatnio powiedział, że są naciskani przez sponsorów zespołu, żeby ta szkoła młodych kierowców, żeby ci młodzi kierowcy awansowali dalej. Jeżeli chodzi o bycie na wylocie, tutaj również Logan Sargeant i po raz pierwszy James Valls, który bronił tego kierowcy, powiedział otwarcie, to się musi skończyć nawet w tym sezonie, więc trudne decyzje i w Red Bullu, i w Williamsie. Williamsa zostawiamy na boku. Trudne, mieszane uczucia również w Ferrari. Koszmar Leclerca i najmocniejszy wyścig Sainza w barwach Ferrari. Takie są dwie skrajne opinie po tym weekendzie wyścigowym. Leclerc mówi o koszmarze, bo punktów na jego koncie od pewnego czasu nie ma. Carlos Sainz mówi, to nie był nasz tor. Wiedzieliśmy, że na tych szybkich łukach będziemy tracili. Mimo wszystko udało się awansować, mimo wszystko udało się zrobić perfekcyjny, praktycznie perfekcyjny wyścig, złapać te warunki. I powiem Wam, że przesłuchując te nagrania, kiedy Carlos Sainz usłyszał, że Charles Leclerc wjeżdża do alei serwisowej, on powiedział, ja jestem zadowolony, mi to pasuje, nawet pochwalił zespół, ale będąc przy tym temacie, zadałem sobie wczoraj sporo trudu, żeby złapać, z czego wynikała ta decyzja o zjeździe Charlesa Leclerca, która spowodowała tak dużą stratę, która spowodowała, że został bardzo szybko zdublowany. Czy rzeczywiście błąd popełnili ludzie Ferrari na pitwall? Czy zawiódł ten nos? Tutaj mówiłem o tym, czy pisałem o tym wczoraj, że niektórzy próbują inżynierom Ferrari ponownie przypiąć ten czerwony nos. Tym razem chyba zawiódł nos, raczej na pewno, Charlesa Leclerca, bo to on podjął kluczowe decyzje. Jeszcze jedna ważna rzecz. W sieci krąży wiele transkrypcji, fałszywych transkrypcji komunikacji Charlesa Leclerca z jego inżynierem wyścigowym. Komuś bardzo zależy, żeby postawić Ferrari w bardzo złym świetle albo ratować wizerunek Charlesa Leclerca. Za chwilę zobaczycie, jak to wyglądało, powiedzmy czarno na białym. Powiedziałem czarno na białym, ale będzie bardziej biało na czarnym. Zadałem sobie sporo trudu, żeby spisać komunikaty radiowe wymieniane przez Leclerca i Sainza ze swoimi inżynierami w okolicy 15-16 okrążenia, aż do momentu, kiedy Charles Leclerc zdecydował się zjechać do alei serwisowej, bo wiele osób sugerowało, że obu kierowcom przedstawiono różne prognozy pogody. Obaj kierowcy mieli inny obraz sytuacji. To, co znajdziecie tutaj w zestawieniu, pokazuje, że obaj kierowcy dostali mniej więcej ten sam obraz sytuacji. Natomiast mamy ogromną różnicę, jeżeli chodzi o współpracę kierowców z inżynierami, jeżeli chodzi o jakość wymienianych informacji, ale również to, jak kierowca jest ciekawy tego, co dzieje się na torze. Na czerwono podświetliłem te komunikaty, które wychodzą od kierowców i zobaczcie, jaka różnica, jeżeli chodzi o aktywność Leclerca i Sainza. Leclerc pyta, ile jeszcze może padać, przygotujcie się, tutaj chodziło o zmianę. Boks, mam ogromne problemy z tylnymi oponami, zaczekajmy jeszcze sekundę ze zjazdem, bo część toru jest sucha, boks. Zobaczcie, jak w tym czasie działa Carlos Sainz. Żeby zrozumieć to, jak działa Carlos Sainz, musimy prześledzić sobie te wcześniejsze komunikaty. Zobaczcie, tutaj mamy komunikaty od inżyniera Charlesa Leclerca, nowego inżyniera, i to też może być klucz. Panowie nie, mogli nie mieć okazji się dotrzeć, zbudować tego sposobu wydajnej, takiej dokładnej komunikacji. Mamy tutaj informację o tym, że oczekiwany jest deszcz o dużej intensywności za 2-3 okrążenia. Ten mocny deszcz utrzyma się 2 lub 3 okrążenia, zanim przestanie, możliwy kolejny deszcz. Więc ten scenariusz, który się pojawił na torze, rzeczywiście był przewidywany przez Ferrari. Taką informację otrzymał Charles Leclerc. Mamy tutaj informację o czasie Carlosa Sainza, o tym, jakie zakręty są mokre, 10-15 mokre. Liderzy pozostają na torze. Wróć do trybu race, czyli jakieś informacje dotyczące zarządzania samochodem. To może trwać 3-4 okrążenia, 3 do 4 okrążeń. Ten deszcz, ta intensywność może się utrzymywać. Czasy nadal są dla slicków przejściowe, zaczynają się od 1.40. Tutaj mamy kolejne 10 minut, liderzy zostają na torze. Inżynier podkreśla, że te samochody, które są z przodu, czyli które jako pierwsze mierzą się z tymi warunkami, nie stwierdzają, czy kierowcy tych samochodów nie stwierdzają, że trzeba zjechać. Natomiast moim zdaniem ważne tutaj jest to, że Charles Leclerc zgłasza ogromne problemy z tylnymi oponami. Te opony musiały być mocno zużyte. Im bardziej zużyte opony, im mniej bieżnika, tym ta woda, niższa temperatura szybciej dociera do wnętrza tej opony. Temperatura opony spada, przyczepność jednocześnie spada, wracamy do tej komunikacji, jakości komunikacji z inżynierem i zobaczcie. Mamy tutaj tylko określenie, jeżeli chodzi o intensywność deszczu, że to będzie mocny deszcz, tak? Heavy rain tam się pojawia. Natomiast zobaczcie, co opracował na przestrzeni tych lat współpracy czy miesięcy współpracy Carlos Sainz ze swoim inżynierem. Oni, żeby określić siłę deszczu, intensywność opadów, posługują się skalą kolorów. I tutaj pojawia się na początku cyjan przez jedno okrążenie, potem zielony przechodzący w zielono-żółty w czasie kolejnych dwóch. Na początku zastanawiałem się, o co chodzi z tymi kolorami, ale potem wziąłem taką standardową mapę opadów deszczu i to są właśnie mapy, kolory z takiej standardowej mapy opadów deszczu, czyli cyjan, jakiś niebieski, najlżejszy, potem przechodzi to w bardziej intensywne opady. No i tutaj Carlos Sainz dopytuje, czy mógłbyś określić, czy jest zielone, czy żółte? On chce mieć punkt odniesienia. O czym rozmawiają? Czyli w trakcie jazdy samochodem, w trakcie tych trudnych warunków, Carlos Sainz tak jakby ustawia sobie, synchronizuje sobie zegarek ze swoim inżynierem, żeby obaj byli na tej samej stronie i dopytuje, jak jest w trzecim sektorze teraz, w zakręcie numer 15, najbardziej go to interesuje, inżynier odpowiada. Także cyjan 6 i 7 Sainz potwierdza. Daj mi znać, czy samochody zaczną wypadać z toru. Jaka inteligencja Carlosa Sainza tutaj wychodzi? Ma rywali z przodu, pyta inżyniera, jeżeli któryś z nich wypadnie, to są doświadczeni kierowcy, to są najlepsi ludzie w swoim fachu, to chyba czas pomyśleć o tym, że coś trzeba zrobić z tymi oponami. Martin Brundle, komentując ten wyścig dla Sky, właśnie określając tą, czy opisując tą rywalizację George'a Russella z Lewisem Hamiltonem, kiedy zaczęło padać i te braki, jeżeli chodzi o George'a Russella, mówił, że temu z tyłu jest łatwiej, Lewisowi było łatwiej, bo widział, co się dzieje z samochodem George'a Russella, a ten przecież otwierał ten zbierający wodotor, choć Lewis był tak blisko, że wydaje mi się, że nie byłby w stanie reagować na tak jakoś bardzo modyfikować swojego stylu jazdy, patrząc na George'a Russella, bo był tuż za nim. W tym przypadku uczenie się od rywali, czy podpatrywanie tego, co dzieje się w samochodach rywali, jest bardzo cenne. Mów mi, jak jest w COPS. No i na koniec, jestem zadowolony ze slików, to jest chyba kluczowe i taka różnica, kiedy Charles Leclerc zjeżdża i stwierdza, że na tych oponach nie da się jechać. Carlos Sainz mówi, jestem zadowolony ze slicków. To może też wynikać ze zużycia opon na wcześniejszych etapach. Carlos mógł jechać bardziej oszczędnie, mógł mieć tego bieżnika więcej, stąd możliwość lepszego utrzymania temperatury. Ale to pokazuje mi przede wszystkim, pokazuje, że obaj kierowcy dostali ten sam zestaw informacji, różni się jakość współpracy z inżynierem, sposób komunikacji, efektywność tej komunikacji wychodzi tutaj bardzo dobrze. Jeszcze raz wracam do tego, że Carlos Sainz Charles Leclerc nie tak dawno dostał nowego inżyniera. Być może panowie nie byli w stanie się jeszcze dotrzeć, ale wychodzi też dociekliwość Carlosa Sainza, który dopytuje, precyzuje, synchronizuje, żeby mieć absolutną pewność, w jakim stanie jest tor i co wydarzy się za chwilę. Taka jest moja ocena tej sytuacji, ocena oparta na komunikatach, które sam spisałem z tej transkrypcji. Nie sugerujecie się tym do końca, co pojawiło się w internecie, bo kilka transkrypcji jest typowo złośliwych, a nawet niektórzy sugerują, że to był żart, dziennikarze to i kibice to podłapali i mamy zabawę. Tutaj zabawy nie było, przynajmniej w przypadku Charlesa Leclerca, nieco lepiej bawił się Carlos Sainz. Wrócę jeszcze na moment do Lewisa Hamiltona, bo on był wyznacznikiem tych dobrych reakcji, tego dobrego zachowania na torze, tego czucia toru Silverstone w tym konkretnym momencie. No i jego komunikacja z inżynierem wyścigowym pokazuje to ogromne doświadczenie w tych momentach, kiedy zaczyna upadać, też mówię o tych początkowych opadach deszczu. Lewis Hamilton jeszcze walczył z rywalami, a komunikacja z Bono jest bardzo spokojna. Lewis na początku nawet nie dopytuje o pogodę, kiedy tor robi się mokry, on wie, co ma robić inżynier, też raczej podaje mu dystans do rywali. Różnice czasowe, oni cały czas się, tak jak powiedziałem, ścigają dopiero potem. Padają konkretne informacje, gdzie jest mokro, gdzie powinien uważać. No i to kluczowe pytanie. Czy aby nie powinniśmy pomyśleć o zmianie opon? Lewis Hamilton mówi absolutnie nie. W wielu miejscach tego toru jest sucho. Kiedy tor jest suchy i mokry jednocześnie w różnych sektorach, wtedy kierowca ma ten czas odcięcia i to wyczucie. Czy jest w stanie utrzymać temperaturę opon, tych opon gładkich, bo temperatura tutaj jest kluczowa, czy tej wody jest za dużo, ta temperatura spada i wtedy wycieczki poza tor stają się taką normalnością. Tutaj Lewis Hamilton pokazał, jak się to robi. Jeszcze raz powiem, pan profesor Lewis Hamilton, jeżeli pojawią się komentarze, że jestem fanbojem Lewisa Hamiltona po tym, co pokazał wczoraj, mogę być jego fanbojem do końca mojej kariery. Przed kamerą nie przeszkadza mi to, szacunek za to, co zrobił Lewis, podkreślenie tych niezwykłych umiejętności. Tak jak powiedziałem we wstępie, być może ostatni taki występ Lewisa Hamiltona przed własną publicznością w zespole Mercedesa czy Ferrari. Usłyszeliśmy dzisiaj, że ten kawałek kręgosłupa technicznego Ferrari odchodzi. Czy Ferrari w czerwonych barwach będzie mu dane walczyć o zwycięstwa na Silverstone? Tego na ten moment nie możemy być pewni. A na koniec Haas i Hulkenberg. Napisałem wczoraj z przekorą na Twitterze, że kusi mnie, żeby stwierdzić, że wystarczyło tylko i wyłącznie przestać rzucać mięsem, trzaskać drzwiami, ciągle z każdą pierdołą dzwonić do szefa, żeby w Haasie było lepiej. Ale trochę cisną się takie skojarzenia i do głowy, i na usta, ale na pewno nie było tak łatwo. W Haasie zaczęło się metodycznie, spokojnie. Nico Hülkenberg, który jest poza zespołem, który zapewnił sobie bezpieczną przyszłość, niekoniecznie przyszłość z możliwością walki o wysokie pozycje, dowozi, pokazuje i on chwali zespół, że te kolejne poprawki przynoszą rzeczywiście kolejne ułamki sekundy, które on jest w stanie przełożyć. Tych punktów ostatnio zebrał naprawdę sporo. Miło się na to wszystko patrzy. No i taka mała obietnica dla Was, przyjrzymy się temu, co zmieniło się w samochodzie Haasa. Przyjrzymy się, dlaczego ten samochód tak mocno transformował, bo za chwilę może się okazać, że Haas będzie najszybszym z samochodów z rodziny Ferrari. To byłoby bardzo wstydliwe dla i kierowców tego zespołu, i samego Freda Wassera. Niektórzy mówią już o kryzysie w Ferrari. Wiecie, jacy są Włosi. Ta sinusoida mocno w górę, a potem mocno w dół. Ja byłbym daleki od takich stwierdzeń, choć ci, którzy znają to środowisko, mówią, że być może Ferrari padło ofiarą tego samego chwilowego sukcesu, której padł ofiarą zespół Aston Martina. Carlos Sainz mówi, 3 miesiące pracy rozwojowej do kosza. Rzeczywiście wrócili do tego starszego pakietu. Jak będzie dalej, zobaczymy. I tak kończąc, wspomniałem o ekipie filmowej i o tym filmie, który jest firmowany twarzą Brada Pitta. Został wczoraj pokazany trailer, taka krótka zapowiedź tego filmu. I o ile sam trailer, a jestem osobą, która uwielbia trailery filmowe, często oglądam więcej trailerów niż samych filmów, może ze względu na brak czasu, sam trailer nie zrobił na mnie wrażenia, jeżeli chodzi o emocje, które budzi, natomiast patrząc na te detale, które się tam pojawiały, na te sytuacje, w których gdzieś tam Gene Haas się wychyla ze swojego miejsca na pitwall, kiedy jeszcze kręcili te materiały w poprzednim sezonie, kiedy mamy przejazd po torze spa, kiedy te samochody wyjeżdżają gdzieś w górę, to wszystko wygląda bardzo ciekawie, to wszystko wygląda bardzo realistycznie. Niektórzy mówią, że dostaniemy Top Gun 2 na torze Formuły 1. Wcale bym się nie obraził, no ale jeszcze potrzebna do tego jest, moim zdaniem przynajmniej, do sukcesu tego filmu, takiego w szerszym zakresie ciekawa fabuła, tej jak na razie nie widać. Ta wydaje się dość naiwna i dość oczywista, no ale zobaczymy, czy najlepsi specjaliści od robienia kasowych filmów czasami nas tu trochę nie wkręcają. Trailer nie najlepszy, a potem będzie jakiś zwrot akcji w samej fabule. Na to liczę. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Za nami naprawdę bardzo ciekawy weekend. Zobaczymy, jak ta walka tych największych będzie wyglądała w kolejnych. Mercedes zapowiada poprawki. Red Bull zapowiada, że się poprawi. McLaren samochód ma już całkiem poprawiony. Muszą poprawić się tylko po tej drugiej stronie toru za murem. Muszą zacząć lepiej pracować. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.